Proszę Państwa, w naszym studiu, tak jak zapowiadałam, Bożena Łuczewska-Matejek, specjalista młodzieżowego punktu konsultacyjnego TAMA, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią, Hazardem, Szansa. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i proszę Państwa, dzisiaj chcemy rozmawiać o dopalaczach. Temat dość na czasie. Z jednej strony na czasie dużo się niby o tym mówi, z drugiej strony ciągle mam wrażenie, że jednak za mało, więc dzisiaj chcemy trochę odczarować temat dopalaczy. Chcemy trochę uwrażliwić również rodziców na ten problem, bo mówi się o tym, że dopalacze są wręcz bardzo dostępne dla młodzieży, dla dzieci, dla przeciętnego zjadacza chleba również, bo to nie tylko problem, który dotyka młodzieży i dzieci, ale także osoby dorosłe, które borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami, mają dostęp do dopalaczy. Mówi się o tym niemal na każdym kroku, nie ma chyba tygodnia, żeby nie usłyszeć o wstrząsających informacjach, które przynoszą dramatyczne jednak skutki zażywania dopalaczy w serwisach informacyjnych. No prawie nie ma tygodnia, żeby nie było słychać o tym, że ktoś ginie, zażywając dopalacze, bądź też boryka się z różnego rodzaju dramatycznymi skutkami. Dzisiaj chcemy mówić o dopalaczach, więc zacznijmy od tego, co to są te dopalacze. Do czego one są tak dostępne?
Dopalacze są to po prostu środki psychoaktywne, bardzo podobne i zbliżone w działaniu do narkotyków. Tyle tylko, że są to jakby analogowe substancje chemiczne, zmieniane przez chemików współpracujących ze światem przestępczym po to, żeby uniknąć kary, żeby takie służby jak sanepid nie mogły nic zrobić w tej sytuacji, prawda? A tak naprawdę ich działanie, niszczące bardzo działanie na układ nerwowy, na mózg tych, którzy po nie sięgają, je zażywają, no jest tak samo niebezpieczne i tak samo szkodliwe jak narkotyków, prawda? Jest to, powiedzmy, grupa substancji, których nie ma na liście, która jest załącznikiem do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i której posiadanie, której sprzedawanie nie było ścigane prawem, prawda? Bo jakby prawo były poza prawem.
Mhm. Nie znajduje się na liście tych substancji.
Substancji zakazanych, niedozwolonych, tak.
Co za tym idzie? Osoba, która kupuje dopalacz, tym samym kupuje ten dopalacz w różnej formie.
Bo no
jeśli
zwykle w takiej
jest
formie
on zmieniany, jeśli jego skład jest zmieniany, żeby uniknąć różnego rodzaju następstw, tak, sprzedaży tego dopalacza, to za tym idzie fakt, że dzieciak, który kupuje dany dopalacz w tym miesiącu, to za kilka miesięcy go kupując, może się okazać, że kupuje zupełnie inny środek, z zupełnie innym składem, niekoniecznie być może bezpiecznym.
A no to jest dokładnie taka sama sytuacja jak z narkotykami, które sprzedają uliczni dilerzy. Nie wiemy, co kupujemy, nie wiemy, co zawiera ta amfetamina. I nie wiemy, co zawiera proszek, który kupiliśmy jako dopalacz, bo tak naprawdę nie ma tam składu. Nie ma też producenta tego dopalacza. Zwykle na tych opakowaniach jest jakaś enigmatyczna nazwa firmy albo e-mail. I gdzie szukać? I lekarze są w dramatycznej sytuacji, jeśli dochodzi do zatruć, bo nie wiadomo, czym dany delikwent się naszprycował, mówiąc językiem kolokwialnym.
Ja tak użyłam w ogóle słowa bezpieczny skład, ale tak naprawdę w tych dopalaczach nie ma bezpiecznych substancji, bo one z założenia są niebezpieczne.
To o tym ja się przekonałam, będąc podczas jakichś takich staży, wizyt takich wizyjnych w ośrodkach terapii uzależnień, kiedy miałam możliwość rozmawiania z młodymi ludźmi, również tymi, którzy produkowali nie tylko handlowali, nie tylko zażywali, ale też produkowali te środki. I oni jako sami mówili po prostu, że do amfetaminy dodawane było tłuczone szkło, że przy substancjach, które były sprzedawane jako dopalacze, była dosypywana rozpałka na gryla. No nie mam podstaw, żeby to kwestionować. Mhm. Uważam, że sytuacja jest na tyle trudna, że są to substancje, które wywołują tak burzliwe objawy u młodych ludzi, bo też słyszę o konsekwencjach od tych, na które one spadają, czyli na rodziców, na całe rodziny, że no, jest to naprawdę sytuacja alarmująca społecznie. Mhm. Ale o tym może już w następnym pytaniu.
No, skoro mówimy o społeczeństwie, to tak naprawdę myślę, że co któryś rodzic, którego byśmy zapytali, czy wie, co to jest dopalacz, generalnie pewnie miałby problem z odpowiedzią na to pytanie, bo mówi się o tym, że to jest potocznie mówi się o tym, że to jest substancja, która jest szkodliwa dla organizmu. Ale w jakiej postaci można kupić na przykład dopalacze? Czym one są tak naprawdę? I dlaczego mówi się o tym, że one są tak bardzo dostępne? To już niekoniecznie pewnie rodzice wiedzieliby, jak odpowiedzieć na to pytanie.
Są to substancje.
Więc czym to są, w jakiej postaci można je zażyć, kupić?
No są to substancje, które podobnie jak substancje, jak narkotyki, które funkcjonują na naszym rynku już od dawna. I to są substancje sprzedawane w postaci proszku, suszu, tabletek. Formy są różne, jak również różne są środki zażywania, prawda? To są środki, które można połknąć, które można wstrzyknąć, które można wciągnąć nosem, które można wąchać. To wszystko zależy od upodobań i od fantazji młodego człowieka, od tego, jak długo chce, żeby, jak szybko ta substancja ma zadziałać.
Ja się zdziwiłam, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, żeby poznać właśnie, czym są dopalacze. Trafiłam na stronę i tą stronę Państwu polecam, dopalacze.kradnążycie.pl. Chociażby na tej stronie mogą Państwo znaleźć informacje na temat dopalaczy. I tutaj między innymi informacja o tym, że są one często sprzedawane na przykład jako sole do kąpieli.
Jak odświeżacze powietrza.
Tak, jakieś talizmany, kleje, no to już klej, no to można by było już podejrzewać, że może mieć zgubny wpływ na dzieciaki, ale wydawałoby się, że rzeczy, które powszechnie stosujemy, nie są niebezpieczne.
Tymczasem rzeczy, bo te odświeżacze powietrza wcale nie służą do odświeżania powietrza. I te sole do kąpieli wcale nie służą jako sole do kąpieli. To jest kwestia tylko obejścia prawa i dobrze wie, o co chodzi ten, który sprzedaje i dobrze wie, o co chodzi ten, który kupuje. Nawet w miejscowościach, z których daleko jest do sklepu z dopalaczami, które są głównie w dużych miastach, dostępność jest bardzo łatwa, dlatego że można zamówić dopalacz przez internet. Można kupić też od kolegi, od osoby wiadomej, prawda? W każdej szkole myślę, że jeżeli ktoś chce kupić, wie, do kogo się udać.
Dzień na osiedlu, internet, na osiedlu tak. Wszystko.
Tak, na osiedlu też, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, w które drzwi zapukać, albo do kogo zadzwonić, to taki numer telefonu do niego dotrze bez kłopotu.
No właśnie, porozmawiajmy o tym, jak się odbywa handel w takim razie dopalaczami, bo mówimy o tym, że to jest tak powszechna dostępność dopalaczy, więc jak młodzież zdobywa te dopalacze? W jaki sposób wchodzą w posiadanie?
No zwykle, znaczy powiedzmy szczerze, że zyski z handlu czerpie świat przestępczy. Bardzo wygodnie jest im wciągać w ten proceder osoby ze środowiska, z środowisk młodzieżowych, osiedlowych, z tych, którzy bywają na skateparkach, tam, gdzie młodzież się gromadzi. Są to lokale, gdzie młodzież bywa. Niekoniecznie musi pić alkohol, prawda? No, szkoły niestety również. Tutaj myślę, że przed tą prawdą nie ma co uciekać, bo tam po prostu młodzież się gromadzi, tam się ze sobą kontaktuje, tam tworzy grupy rówieśnicze. Tam, gdzie młodzież bywa po prostu. Mhm. I jeżeli ktoś tym się interesuje, jeżeli no już w jakiś sposób to zło, bo jest to zło, i zaczyna go fascynować, po prostu będzie wiedział, gdzie. Będzie wie, kogo zapytać w swojej grupie, na swoim osiedlu, w swojej szkole. To młodzież się dobrze zna.
Pytanie o to, dlaczego jest to tak szkodliwa substancja? Bo my tu robimy alarm, ale tak naprawdę uświadommy też rodzicom, co niesie ze sobą zażywanie dopalaczy.
Ja bym poszerzyła to, dopalacze i narkotyki. Dlatego, że mówię dopalacz, bo jest to w ciekawszy sposób opakowane. Słowo samo się zrobiło bardzo medialne, ale narkotyki w tej grupie są również dopalacze. To jest jedno zło, które działa bardzo podobnie, z tym, że chcę podkreślić, dopalacz jest po prostu troszeczkę zmienioną substancją, jak na przykład amfetamina, czy marihuana, czy cannabinoidy, które zabierają THC. Działają różnie. Najczęściej młodzież sięga i chyba najbardziej popularne na rynku są testy, które są stymulujące.
Czyli takie, w reklamie mają nam dać więcej energii, tak?
Mają dać więcej energii, więcej takiego powera, dzięki którym nie śpimy kilka dób, które też pomagają nam lepiej funkcjonować w grupie. Czuć się, że tak powiem, bardziej atrakcyjnymi, to automatycznie podnosi sztucznie oczywiście poczucie mocy, władzy, poczucie własnej wartości sztucznie rośnie, prawda? Człowiek się staje bardziej podobno empatyczny, chce być z innymi, nie ciągnie już do samotności. I dlatego, że dają one takie sztuczne odczucia, są atrakcyjne i dlatego uzależniają psychicznie, bo głównie uzależniają psychicznie.
Osoba pobudzona, energetycznie nastawiona do życia, wydaje się bardziej atrakcyjna i tym bardziej mają powód dzieciaki do tego, by po
jest
takie
im dobrze.
Środki
po prostu sięgać. Jest im dobrze.
Ale ma to też zgubny wpływ na ich zdrowie, bo przecież ile można funkcjonować w takim pobudzeniu.
No tak, zwłaszcza, że narkotyki coś dają, bo nie będziemy kłamać, że nie dają nic, bo gdyby dawały to nie byłyby takimi weekendowymi poprawiaczami życia, prawda? Ale one dają później dno, dają depresję, dają stany psychiczne, które osoby, które jakby dzielą się tymi swoimi przeżyciami, opisują jako straszne. To jest dół, to jest ogromne poczucie winy, to jest coś, co ich wciąga w samotność, izoluje, w izolację taką, którą jakby same wybierają, prawda? To jest mechanizm psychiczny, nad którym traci się kontrolę. To wtedy już jakby się traci kontrolę nad sobą i jest to cierpienie, jedno wielkie cierpienie. Także osoby, które jakby generalnie zwracam się tutaj do rodziców, którzy mają, może widzą jakiś problem z dzieckiem, to dziecko już tak się karze psychicznie, że nie może być odsuwane. Bez sensu jest okazywanie złości, obciążanie winą, stawianie pod ścianą, rygorystyczne traktowanie, to jest tylko i wyłącznie pogłębianie tego kryzysu, który nastąpił.
My za moment, proszę Państwa, wrócimy do rozmowy, bo te dopalacze, te narkotyki, które pobudzają, to tylko jeden z rodzajów, po które sięga młodzież. Za moment wracamy do rozmowy, będziemy mówić też o tym, co powinno niepokoić rodziców w zachowaniu dziecka, co może świadczyć na to, że zażywa dopalaczy czy narkotyków, no i jak przede wszystkim pomagać dzieciakom i młodzieży. I prowadzamy, proszę Państwa, do rozmowy na temat dopalaczy. Bożena Łuczewska, Matejek w studio. Mówiliśmy troszkę o tych dopalaczach, które przynoszą, dodają niby energii, pobudzają człowieka. To jest taka grupa ludzi, którzy po nie sięga, ale to nie jest jedyny rodzaj dopalaczy dostępnych na rynku. Z jakich jeszcze korzystają ludzie?
Z grupy dopalaczy to będą syntetyczne kanabinole, tak zwane J2H na oznaczeniach. No one mają takie działanie trochę zbliżone do THC, aczkolwiek niewspółmiernie wyższe, bo do takiego naturalnej marihuany, która była w latach 60., to chyba specjaliści, to jest przeze mnie przeczytane, to jest około 1000 razy większe. Zresztą współczesna marihuana no również jest tworem zupełnie innym niż ta z czasów dzieci kwiatów. Ma o wiele większe stężenie THC, czyli tej substancji, no, która jednak silnie oddziałuje na mózg.
Co daje zażywanie tych dopalaczy, o których pani mówi?
No, daje luz. Daje luz po prostu. Daje, można tak łagodnie na przykład przejść z bardzo ostrego tygodnia przepracowanego w korporacji do wyciszenia się do weekendu. Po to sięgają osoby, które mają między innymi takie, które mają problemy emocjonalne nieprzepracowane, mają w sobie dużo chronicznej złości. Przez to mają trudności z agresją, trudności w relacjach z innymi ludźmi, bardzo duże, duże krytyczne nastawienie do otoczenia, żeby jakoś funkcjonować, żeby być może również nie krzywdzić innych. No jakby albo sięgają po alkohol, który tłumi, albo sięgają na przykład po te syntetyczne dopalacze lub naturalną marihuanę.
To są narkotyki, które pozwalają uciec od rzeczywistości, no ale tak jak każde inne, mają swoje skutki uboczne.
Tak, również spotkałam w ośrodkach, tutaj kiedyś współpracowała z nami terapeutka z krótkoterminowego ośrodka w Toruniu, krótkoterminowego ośrodka leczenia uzależnień w Toruniu, gdzie trafia dużo pacjentów uzależnionych od marihuany. Także fakt ten dementuje to, że marihuana nie uzależnia, że syntetyczne kanabinole nie uzależniają. Jest to substancja silnie działająca na mózg, na ośrodkowy układ nerwowy, na receptory w mózgu przede wszystkim. I uzależnia psychicznie. Znaczy odstawienie tej substancji będzie bardzo trudne, zwłaszcza przy takim systematycznym używaniu przez dłuższy czas. Musimy się liczyć z tym, że odstawienie będzie bolało, że odstawienie będzie wiązało się z kryzysem, z trudnym czasem, kiedy no będziemy być może, niektórzy to opisują, że mam ochotę wyskoczyć z własnej skóry i wszystkich wokół pozabijać, prawda?
Niektórzy skaczą z okien. Trzeba o tym jasno powiedzieć, że zażywanie tych substancji z jednej strony powoduje skutki uboczne dla organizmu i zawały serca wcale nie są rzadkością, jeśli chodzi o dopalacze.
To są
a druga kwestia, właśnie te próby samobójcze. Przecież się mówi o tym coraz częściej, że dzieciaki pod wpływem dopalacze kończą życie.
Tutaj chcę wyraźnie powiedzieć, że marihuana działa depresyjnie. Niewiele osób o tym wie. Przy silnym działaniu, powiedzmy, niech tego THC będzie 10 razy tyle, co w tej marihuanie z lat 60. To jest już naprawdę silny specyfik, który działa depresyjnie, który działa demotywująco. Nic się nam nie chce. My się może po jakiejś tam lufce wyluzujemy, może nas nie boli coś, co nas bolało, zwłaszcza przy bólach przewlekłych. Ale nie chce nam się, prawda? Nie chce nam się żyć, nie chce nam się iść do pracy, nie chce nam się ruszać. Są to osoby, które potrafią cały dzień spędzić, nie wiem, w barze albo w jakimś gronie kolegów i nie ma normalnej aktywności życiowej. Nie ma stawiania celów, nie ma dążenia, nie ma w ogóle chęci do życia, tylko taka wegetacja.
I z drugiej strony zastanówmy się, czytając różne hasełka w stylu zalegalizujmy marihuanę, marihuana medyczna i inne hasełka pojawiające się, ale my dorośli, powtarzając te kwestie, zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście
to fakt.
Te hasła niosą za sobą furtkę dla dostępności też tych substancji, bo to nie tylko chodzi o marihuanę przecież, bo jeśli marihuana zostanie zalegalizowana, to w czym będzie problem, jeśli chodzi o inne narkotyki? Z jednej strony to może się wydać taka czcza gadanina, bo przecież narkotyki są dzisiaj dostępne. Jak ktoś chce, to znajdzie.
A myślę, że to ja bym odwróciła sytuację. To nie jest problem dostępności. To jest jednak problem popytu na nie. Bo gdyby nie było kupujących, świat przestępczy nie byłby zainteresowany, żeby one były tak dostępne, prawda? Mhm. Chcę powiedzieć też, że taki świat, nie wiem, taki świat się wykreował i myślę, że społeczeństwo nasze musi się uderzyć w piersi. I rządzący w Polsce muszą się uderzyć w piersi, że ten problem jest niezauważany. Ten problem jest niezauważany i będzie generował straty, bo z tego pokolenia, które jakby wzrasta w XXI wieku, wchodzi w życie w XXI wieku, które w czasach tej młodości durnej, jak pisał Mickiewicz, sięga po takie środki. Bo chcę spróbować, bo chcę być mądrzejsza, bo chcę być nad. Będzie sporo osób, które społecznie będą źle funkcjonowały.
Powiedzmy teraz o tym, jak rozpoznać, że ktoś bierze dopalacze. To jest trudna kwestia, bo myślę, że dla rodziców, którzy po pierwsze mało wiedzą o tym, czym są dopalacze, jakie skutki niosą, jak się je zażywa i tak dalej, od podstaw zaczynając po szczegóły kończąc, tak naprawdę do końca nie jest świadoma, czy ich dzieci biorą.
Czy
są rodzice w stanie rzeczywiście wyłapać, że dziecko bierze?
Ja uważam, że jest to bardzo trudne do zauważenia. Dlatego narkotyki, dlatego dopalacze są tak niebezpieczne, że są łatwe do ukrycia przed osobą dorosłą. Ich zażywanie jest łatwe do ukrycia. One są niewidoczne. Niekiedy na początku zdradzają niuanse. Wtedy, kiedy następuje podniesienie dawki, jakby skutki uboczne zażywania są bardziej widoczne, te oznaki, symptomy stają się bardzo widoczne. Ale to jest wszystko bardzo indywidualne w tej sferze, bo jedna osoba po, że tak powiem, jednym buchu jakiegoś skręta będzie miała stop klatki, się zaniepokoi i będzie źle znosić. Inna świetnie to będzie tolerować. Nie będzie miała czerwonych oczu, nie będzie miała bardzo widocznych zmian w oczach. Będzie potrafiła zachować kontrolę swojego zachowania przed osobami dorosłymi. I naprawdę jest taki pogląd, że średnio rodzic orientuje się, że coś jest nie tak, że może być to problem narkotykowy, kiedy mija 2 lata. I nie są to źli rodzice. Nie są to rodzice, którzy nie interesują się swoim dzieckiem, nie mają kontaktu. Są to normalni rodzice obecnych czasów, którzy muszą być dużo w pracy, muszą być zaangażowani, no, mają też swoje pasje, do których mają prawo, prawda? Normalnie żyją, że to nasze dzieci wychodzą do szkoły na tych 8 godzin, spotykają się z przyjaciółmi, prowadzą życie rówieśnicze, a w dobie smartfonów, dostępu do internetu, to z kim się kontaktują, co robią, to jest poza w ogóle strefą wiedzy i kontroli rodziców.
Więc w takim razie, kiedy rodzice niepokoją się, kiedy zaczynają się niepokoić, kiedy zaczynają podejrzewać, że dziecko bierze dopalacze, w jakiś sposób się odurza?
Ja myślę, że tak. Tutaj chcę też podkreślić, że jest pewna różnica pomiędzy dziewczętami a chłopcami. U dziewczyn, dziewczynki nie, tak bardziej się rozbijają emocjonalnie. Stają się wybuchowe, bardziej smutne. Zresztą dziewczęta trudniej to przechodzą, problem uzależnienia. I też trudniej z tego wychodzą. Tutaj chcę, żeby ta informacja trafiła do rodziców, bo uważam, że to jest ważna informacja. Po prostu o dziewczynki naprawdę trzeba bardziej dbać. Zwłaszcza, że też narażone są one bardzo szybko na demoralizację, wykorzystywane seksualnie. To nie są bajki po prostu. To są prawdy, które są często ukrywane dla dobra tych młodych dziewczyn, również ze wstydu, z takiego bólu ich najbliższych, ale takie są fakty.
A jeśli chodzi o chłopaków?
Chłopcy, no tak jak zresztą wielu terapeutów uzależnień ma taki pogląd, że oni są bardziej stabilni. To jest kwestia budowy mózgu. Nie chcę wchodzić w sprawy medyczne, bo nie jestem specjalistą. Co przede wszystkim bym postawiła na pierwszym, widzimy, że dziecko się zmienia. Że coś się zmienia u dziecka w emocjach, że ono inaczej reaguje. Przede wszystkim odsuwa się od nas. Widzimy, że to dziecko nie przybiega, nie dzieli się z nami swoimi przeżyciami. Nie zawsze to muszą być narkotyki, bo w tym wieku nastu lat następuje naturalne oddzielenie się dziecka od rodzica i ono chce mieć swoje życie. Nie chce, żeby ta mama już była we wszystkim i ma do tego prawo. I to jest też zdrowy objaw, ale trzeba uważać. Trzeba uważać takim, no też pytanie, w co dziecko wybierze. Dziecko, które może mieć w kryzysie wieku dorastania problem depresyjny, ma go wielu nastolatków. I ta depresja młodzieńcza przebiega zupełnie inaczej niż depresja osób dorosłych. Nastolatek za Chiny nie chce pokazać przed rówieśnikami, jak również przed najbliższymi, że ciągnie go do łóżka, że jest smutny. On nie może, on jeżeli będzie smutny, to nikt się nie będzie z nim kolegował. Jeżeli on nie będzie miał powera, nie będzie miał przyjaciół. On za wszelką cenę chce utrzymać poziom. I bardzo często wtedy dealerzy podchodzą, widzą, kto jest smutny, komu tak troszeczkę słabiej z oczu patrzy, i podchodzą i pytają, czy chcesz sobie poprawić nastrój, to ja mam coś dla ciebie. Z młodymi ludźmi, którzy trafiali do punktu, z którymi miałam możliwość rozmawiać, te rozmowy zawsze mi też dużo dają, bo dają mi taką praktyczną wiedzę o tym, jak to wygląda z drugiej strony. Bardzo często pierwsze to są na spróbowanie za darmo. Potem, jak to się już spodoba, to są pieniądze. A później dość szybko pojawia się to, rozdaj to, komu możesz, gratisowo, może. Wtedy to jest też usługa i w nagrodę jest jakaś działka za darmo. Bardzo szybko następuje to, że dana osoba jest angażowana do rozprowadzania. Potem powstają u niektórych długi. Jakby uzależniona osoba nie radzi sobie zupełnie z byciem w narkobiznesie, jakimś tam leszczem to leszczem, ale jednak. Następują kłopoty finansowe, coraz gorzej młody człowiek sobie radzi w życiu, zaczyna kraść, zaczynają ginąć z domu rzeczy. Uważam, że portfel do rodziców powinien być dziecko tak wychowane, że młody człowiek nie sięga, prosi o to. Prosi o pieniądze i to zawsze mama mu daje, prawda? Nie ma czegoś takiego, weź sobie z portfela. Bo to nie jest dobry nawyk na dzisiejsze czasy. Na dzisiejsze trudne czasy wychowywania dzieci. Trzeba zwracać uwagę, jakie mamy cenne rzeczy w domu i zwracać uwagę, co się w ogóle, mieć jakąś kontrolę jako osoba dorosła. Zwłaszcza jeżeli dziecko zaczyna być aroganckie do nas, a takie nie było, jeśli wybucha złością, trudność w panowaniu nad swoim zachowaniem, tak zwane przez specjalistów zaburzenia zachowania, są takim pierwszym symptomem, ważnym symptomem, narastającym symptomem, bo to też kwestia, na ile to jest duży problem, prawda? Więc jeśli to są już naprawdę, dochodzi do agresji, sytuacje przemocowe są, czy to z rodzeństwem, czy to z rodzicami, wcale to nie jest rzadkie w przypadku problemu z narkotykami, z dopalaczami, to już naprawdę trzeba stanąć prawdzie w oczy i zobaczyć, czy nie mamy tego problemu. To jest trudne dla rodziców. Wielu rodziców przed tym ucieka.
No właśnie, z drugiej strony pozostawić dziecko same sobie to też nie jest rozwiązanie, bo jak mówiłyśmy, skutki mogą być opłakane, dość drastyczne, bym powiedziała. Jeśli chodzi o pomoc, którą można uzyskać, mam na myśli rodziców, to istnieje chociażby w Siedlcach pogotowie narkotykowe. Ja powiem Państwu numer, jeszcze go powtórzę, 533 65 89 62. I tu mogą Państwo się zgłosić, jeśli coś Państwa niepokoi.
Mogą Państwo pod tym numerem umówić się na konsultację. W cztery oczy możecie Państwo również porozmawiać po prostu. Nawet w trudnych sytuacjach, kiedy nie ma już czasu, kiedy trzeba natychmiast działać, bo czy młody człowiek jest w jakiejś psychozie ponarkotykowej, w jakichś takich sytuacjach trudnych, przy nawet agresji. Zwłaszcza, że ja z doświadczenia też dyżurów w punkcie wiem, że z różnymi reakcjami też służb pomocowych i policji, i pogotowia rodzice się spotykają, więc służymy też taką doraźną pomocą, zwłaszcza samotnym matkom.
Tutaj też mogą uzyskać pomoc ci, którzy sobie zdają już sprawę, że zabrnęli za daleko.
Bo pomagamy motywować. Jeszcze raz powiem, pomagamy motywować osoby do leczenia, do szukania, sięgania po pomoc. Pomagamy też w umówieniu się, jakby w znalezieniu adresów, skonsultowaniu, czy to z poradnią, która diagnozuje, czy to z ośrodkami leczenia uzależnień. Są specjalne młodzieżowe ośrodki. One mają swoją specyfikę. Ważne w przypadku młodego człowieka jest to, żeby na przykład mógł kontynuować naukę szkolną, bo to jest bardzo ważne, żeby on nie wypadł ze swojej roli społecznej. On jest w wieku, kiedy się uczy i on ma się uczyć. Najlepiej, żeby się uczył nadal. Mhm. Żeby te żeby, bo im tych strat będzie mniej, tym możliwości jego będą większe, żeby wrócić do normalnego życia. Ta rehabilitacja będzie krótsza po prostu. Jemu mhm. będzie łatwiej. Jeszcze chciałabym powiedzieć kilka słów o motywowaniu. Jest to przełomowy moment, najtrudniejszy moment. I od momentu, kiedy rodzic stwierdzi, moje dziecko ma problem, to jest potem ogromna, najważniejsza walka to jest to, kiedy młody człowiek zrozumie, że musi sięgać po pomoc, że ma problem ten młody człowiek i że w ogóle możliwe jest pokonanie tego uzależnienia, pokonanie tego kryzysu, w który się wpakował świadomie czy nieświadomie.
My tak mówimy cały czas dzieci i młodzież, ale to jest problem, który dotyka też osoby dorosłe.
Ja mówię dzieci i młodzież, dlatego że tak się sprofilowałam. To bardzo też trudni pacjenci, klienci, bo młodzież jest świadoma, jest niezdojrzała, to jest zupełnie niedojrzały taki, takie żółtodzioby, które w ogóle nie wiedzą nic o świecie, nie wiedzą co z czym się je i co czym grozi, nie znają konsekwencji tego. Konsultują się też osoby, niekiedy rodzice dorosłych już, mężczyzn, kobiet, za którym jakby problem uzależnienia ciągnie się też od niekiedy liceum, szkoły zawodowej. Ten przespany problem, który tam gdzieś na krótko przyschnie, z którym ta osoba jakby żyje, ileś tam lat w przypadku marihuany jest to możliwe, odżywa wtedy, kiedy jest rodzina, kiedy są dzieci, kiedy są trudności życiowe, kiedy trzeba już być odpowiedzialnym. No tak z mojej perspektywy widzę, że wtedy ten problem jakby odżywa, kiedy jakby duży wysiłek, kiedy jest ten moment w życiu, że no daje się z siebie najwięcej, jest jakby taka odpowiedzialność już za rodzinę. Wtedy jakby ten coś, co jest naszą piętą achillesową, czyli to nieradzenie sobie z emocjami, z własną duszą. No bo to dotyczy wszystkich uzależnionych, jakby się odzywa, prawda? Nie.
Tak zwany moment kryzysu.
Tak, tak. Mhm.
Zachęcamy Państwa do szukania pomocy. Jeśli chcieliby Państwo już uzyskać więcej informacji, o których my dzisiaj nie zdążyliśmy powiedzieć, to mogą Państwo skorzystać z pomocy 533 65 89 62 533 65 89 62 tu mogą Państwo.
Tylko bardzo proszę, że jak zejdziemy z anteny, bo
tu mogą Państwo skontaktować i z panią Bożeną porozmawiać więcej o tych problemach, które Państwo dotyczą, albo Państwa bliskich. No i przede wszystkim życzymy powodzenia w walce z dopalaczami i innymi substancjami, bo mają one ogromny wpływ, jak Państwo słyszą, na życie. Mam nadzieję, że Państwo troszkę też naświetliliśmy problem. Jeśli nie mają Państwo styczności być może z tym problemem, to warto jednak może sobie zadać pytanie, czy przypadkiem ten problem nie dotyczy Państwa dzieci, bo czasami się bronimy przed prawdą, a może jednak warto zbliżyć się do dziecka i przyjrzeć się jego
kochać
zachowaniu.
Kochać to dziecko
takim, jaki
jest.
To w każdej ilości polecam. Tak. Pani Bożena Łuczewska-Matyk z Pogotowia Narkotykowego, specjalista młodzieżowego punktu konsultacyjnego TAMA, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią, Hazardem, Szansa. Była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.